47 rozdział i od wiersza przeczytamy 13. Ostatnio czytaliśmy 1 do 12, dzisiaj czytamy 13 do 27. 13 do 27. 47, 13 do 27. A w całym kraju nie było chleba, bo głód był bardzo ciężki. Także ziemia egipska i ziemia kananejska ginęły z głodu. Za zboże, które nabywano, ściągał Józef wszystkie pieniądze znajdujące się w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej. Pieniądze te oddawał Józef na dworze Faraona. A gdy wyczerpały się zasoby pieniężne w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej, przyszli wszyscy Egipcjanie do Józefa mówiąc: daj nam chleba. Dlaczego mamy umierać na oczach Twoich, skoro brak nam już pieniędzy? Na to odpowiedział Józef: dajcie bydło wasze, a dam wam za bydło wasze, skoro brak wam pieniędzy. Wtedy przygnali bydło swe do Józefa i dawał im Józef chleb za konie i za stada owiec i za stada bydła i za osły. Tak to w owym roku zaopatrywał ich w chleb za wszystko ich bydło. A gdy upłynął ów rok, przyszli do niego następnego roku i rzekli do niego: nie taimy tego przed Panem naszym, że skoro skończyły się nam pieniądze, a stada bydła należą do Pana naszego, nie pozostało nam już nic, co moglibyśmy dać Panu naszemu, jak tylko ciała nasze i role nasze. Dlaczego mamy ginąć na oczach Twoich, zarówno my, jak i rola nasza? Kup więc za chleb nas i rolę naszą. Będziemy wraz z naszą rolą niewolnikami Faraona. Tylko daj nam ziarna siewnego, abyśmy utrzymali się przy życiu i nie zginęli, a ziemia nie była pustkowa. I tak wykupił Józef wszystką ziemię uprawną dla Faraona, bo wszyscy Egipcjanie sprzedali role swoje, gdyż głód dał im się we znaki. Tak to cały kraj stał się własnością Faraona. Co do ludności zaś, oddał ją całą w poddaństwo od jednego krańca Egiptu do drugiego. Nie wykupił tylko ziemi kapłańskiej, bo kapłani mieli stałe zaopatrzenie wyznaczone przez Faraona i żyli z tego zaopatrzenia, które im wyznaczył Faraon. Dlatego nie sprzedali ziemi swojej. I rzekł Józef do ludu: oto kupiłem dziś dla Faraona was i role wasze. Macie tu ziarno siewne, obsiejcie więc rolę. Lecz ze zbiorów oddacie piątą część Faraonowi, natomiast 4/5 pozostaną wam na zasianie roli i na wyżywienie was, domowników waszych, i na wyżywienie dzieci waszych. Oni odpowiedzieli: utrzymałeś nas przy życiu, obyśmy tylko zyskali łaskę w oczach Pana naszego, a będziemy niewolnikami Faraona. Tak ustanowił Józef przepis, który obowiązuje do dnia dzisiejszego, co do roli w Egipcie, że piąta część zbiorów należy do Faraona. Tylko rola samych kapłanów nie stała się własnością Faraona. Tak osiadł Izrael w ziemi egipskiej w krainie Goszen. Nabywali ją na własność, rozradzali się i rozmnażali bardzo. I mamy tutaj obraz tego przedłużającego się głodu. Jeden wiersz chciałem przeczytać jeszcze, żeby stworzyć ten kontekst. To jest 41 rozdział i wiersze od 53. A gdy skończyło się 7 lat obfitości w ziemi egipskiej, rozpoczęło się 7 lat głodu, jak przepowiedział Józef. Głód był we wszystkich krajach, ale w całej ziemi egipskiej był chleb. Ale gdy również w całej ziemi egipskiej zapanował głód, lud wołał do Faraona o chleb. Co jeszcze wcześniej się wydarzyło, chciałem przeczytać, to jest też 41 rozdział i wiersze 48-49. W tych 7 latach, które nastały w ziemi egipskiej, gromadził Józef wszelką żywność i składał zapasy w miastach, składał w nich zbiory z okolicznych pól. Tak nagromadził Józef tyle zboża, jak piasku morskiego. Tak wiele, że zaprzestano je mierzyć, bo nie można było go zmierzyć. I tutaj widzimy kontekst tych wydarzeń. Po pierwsze, zapowiedź, jaką Pan Bóg skierował, 7 lat obfitości i 7 lat głodu, była znana wszystkim. Wszyscy o tym wiedzieli. Nikt nie ukrywał tego ani przed Faraonem, ani przed ludem, że Józef zapowiedział taką przyszłość. Wszyscy wiedzieli o tym, że Józef te nadmiary zboża, którego nikt nie potrzebował, które by ludzie pewnie wyrzucili, bo nikt nie był w stanie tego nawet przechować. Gdyby Józef nie budował spichlerzy, gdyby nie przechowywał tego, nie zbierał tego, to wszystko by się zmarnowało prawdopodobnie. Wszyscy wiedzieli o tym. Każdy wiedział, że Bóg skierował do Józefa takie słowa, że po 7 latach obfitości będzie 7 lat głodu. I widzimy, że część ludzi była przygotowana jakoś, bo gdy nastał głód na całej ziemi, jak czytamy, w ziemi egipskiej był chleb. Oni jakieś zapasy porobili. Ale się okazało, że gdy przyszedł następny rok i następny, to tych zapasów nie starczyło. Starczyło tylko to, co zgromadził Józef. A Józef gromadził tak, jak żeśmy powiedzieli, że skończyła się egipska matematyka. Tak dużo, że nie byli w stanie za pomocą egipskiej matematyki tego policzyć, ile on zgromadził. I tu zaczyna nam powstawać ten duchowy obraz tego, że duchowość przekłada się na to, jak człowiek żyje w życiu codziennym. Wszyscy wiedzieli, co Bóg zapowiedział, ale tylko jeden człowiek trwał w społeczności z Bogiem i wziął sobie to Boże Słowo do serca i potraktował je poważnie. I przychodzi czas głodu. I przychodzi czas sądu. Głód jest, zobaczcie, ten głód to jest tylko niewielki, to jest tylko zapowiedź tak naprawdę prawdziwego sądu, który nadejdzie, gdy Pan Bóg zakończy ten świat. Ten głód to jest tylko taka, to jest tylko taki obraz, taka wstępna próbka tego, z czym człowiek może przyjść do Boga, gdy Bóg, jakby to mówi Biblia, poruszy się z miejsca i zacznie sądzić. To jest tylko jeden wycinek, kiedy nagle jedna z naszych potrzeb zostaje wystawiona na próbę. Z czym człowiek zostaje przed Bogiem? I przychodzi ten głód i czytamy, że ten głód był bardzo ciężki. I zobaczcie, że ludzie znajdują się w opłakanym stanie. Bo nie dość, że wiedzieli, co będzie, to teraz co muszą zrobić? Muszą zapłacić straszne pieniądze za to, że muszą mieć do jedzenia coś, ale jeszcze muszą obsiać. I teraz płacą za to, żeby obsiać, obsiewają, myślą, że w przyszłym roku będzie, wreszcie to się skończy, a tu nadal jeszcze gorzej. I wszystko to, co wysiali, się zmarnowało w tej ziemi, bo nic z tego nie ma plonu. I spodziewają się, że będzie lepiej, a jest coraz gorzej. I okazuje się, coraz bardziej dociera do ich świadomości, że to, co mówił Józef, to prawda. Że to będzie 7 lat. A nie tak, że tam może będzie, może nie. I znowu kupują to zboże do jedzenia i na zasiew i liczą na to, że będzie w przyszłym roku dobrze, a jest jeszcze gorzej. I już teraz nie mają pieniędzy. Mało tego, nie mają pieniędzy, nie mają żywności dla tego bydła. I wtedy widzimy, że Józef znajduje rozwiązanie dla tej sytuacji i mówi, to dajcie to bydło. Za to bydło dostaniecie chleb. Józef żywi to bydło. Ono staje się własnością Faraona. Oczywiście. Ale ludzie ratują swoje życie. A mówią, dlaczego mamy umrzeć? Zobaczcie, jaki jest wybór. Jaki ciężar jest w sercach ludzkich, jak byliśmy głupi, że nie posłuchaliśmy. Zobaczmy, widzimy ten sąd, to jest jak za dni Noego. Tak samo jest tu. I widzimy, że nie ma ulgi. Oddali bydło. Następny rok przychodzi. I znowu okazuje się, że tylko Józef ma ratunek dla nich. Tylko dzięki Józefowi mogą przeżyć. Mówią, oddamy się cali tobie. Tylko nas uratuj. Weź naszą ziemię i tak jest nam do niczego. Weź naszą wolność, ale zapewnij nam bezpieczeństwo. Uratuj nas, bo mamy puste talerze i płaczące dzieci. I widzimy tutaj, My czasami może odnosimy, możemy odnieść wrażenie, że Józef to tutaj tak chciwie sobie wykorzystał sytuację i wiesz, wykupił wszystko dla Faraona. Ale spójrzmy na to, że w tamtym świecie, w tamtej kulturze, po pierwsze, wszyscy wiedzieli jedno. Nic nie ma za darmo. Nie ma darmowego obiadu. Nie ma pomocy społecznej. Każdy odpowiada sam za siebie. My dzisiaj jesteśmy, mamy zupełnie inny sposób myślenia. A jednak to, co Józef zrobił, to było rozwiązanie systemowe. To było rozwiązanie państwowe, które ratowało naród. I to było rozwiązanie, które wówczas, na tamte czasy, było pomocą społeczną i ratunkiem dla tych ludzi. Bo nikt od nikogo nic się nie musiał spodziewać. Nikt nikomu nie był nic winien. I w takich kategoriach musimy patrzeć na tamte czasy, bo zobaczmy, że ci ludzie, oddając swoją wolność i ziemię Faraonowi, byli wdzięczni. Bo to czytamy. Nie czytamy o tym, że byli źli, ale czytamy w 25 rozdziale, oni odpowiedzieli: utrzymałeś nas przy życiu, obyśmy tylko zyskali łaskę w oczach Pana naszego, a będziemy niewolnikami. W takich prawdziwych kategoriach życia widzimy tutaj tą rolę Józefa jako takiej osoby, która znalazła systemowe rozwiązanie, żeby uratować ludzi. Mało tego, on tą ziemię wziął dla Faraona, ale jednocześnie od razu ją wynajął. Ci ludzie stali się jakby najemcami i wynajął za bardzo rozsądną cenę, bo tylko 20% zwracali Faraonowi. To było naprawdę, może nam się wydawać dużo, ale jak policzymy dzisiejsze nasze podatki, to płacimy ponad 50% państwu w różnych podatkach, akcyzach, a te 20% to naprawdę w porównaniu do niewolnictwa, to było naprawdę rozwiązanie ratujące życie tych ludzi. Widzimy, że w pewnym sensie to rozwiązanie Józefa to była taka nacjonalizacja, byśmy mogli powiedzieć. To była taka nacjonalizacja państwa, którą dzisiaj również się nierzadko robi. Jak upadały wielkie banki, to oczywiście długi firm prywatnych wykupywał rząd amerykański i inne państwa zresztą też tak robiły. Ale tylko tu widzimy tą różnicę, że Józef ma twardą walutę w postaci ziarna fizycznego, które ratuje życie, a współczesne nasze państwa drukują puste pieniądze i odkładają ten dług na przyszłość. Kiedy to będzie, nie wiemy, ale ciągle żyjemy na kredyt. Nieważne, w każdym razie widzimy tutaj, nie możemy na to patrzeć, nie powinniśmy na to patrzeć w kategoriach tego, że Józef podstępnie pozbawił majątku cały naród i uczynił Faraona najbogatszym człowiekiem na ziemi, ale powinniśmy patrzeć na to, że ludzie wiedzieli, dopuścili do tego, a następnie Józef znajdował rozwiązanie, aby ludzi ratować w tej trudnej sytuacji. I widzimy, że ludzie byli wdzięczni za to rozwiązanie. I teraz musimy pomyśleć, jaki to jest obraz duchowy dla nas. Oczywiście ten obraz już widzimy w pewnym sensie, ale co chcę powiedzieć? Jako grzesznicy jesteśmy w ruinie grzechu. Wydaje nam się, że coś mamy, ale gdy przychodzi kryzys, wszystkie nasze bogactwa nie starczają. Dokładnie dzieje się to, co mówi Pan Jezus o domu zbudowanym na skalę i domu zbudowanym na piasku. Póki nie przychodzi burza, obydwa domy wyglądają tak samo, ale wiemy, jaki był koniec. I tu widzimy też ten koniec, gdy nadszedł głód w Egipcie. I zobaczcie, przypomnijmy sobie przypowieść o talentach. Może przypomnijmy, bo tutaj jest kontekst, który powstaje nam do naszego duchowego życia. Mateusza, 25 rozdział, tak od 14. Będzie bowiem jak z człowiekiem, który odjeżdżając powołał sługi swoje i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. I potem na koniec Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tym, o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent swój w ziemi i oto masz co Twoje. A odpowiadając, rzekł mu Pan jego: Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę gdzie nie siałem i zbieram gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze swoje moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I widzimy, że wszyscy mieli takie same warunki startu. Wszyscy wiedzieli to samo, co się wydarzy. Ale różnica w tym, jak każdy się zachował, wynikała ze społeczności z Bogiem. Z osobistej społeczności z Bogiem. To, jak kto buduje swój dom, na czym opiera to swoje życie, wynika z osobistej społeczności z Bogiem. A potem burza dopiero weryfikuje to, kto na czym budował. Widzimy, że Egipcjanie gromadzili dla siebie zapasy według własnego rozsądku. No mówili sobie, jak światem nie było 7 lat głodu. No jak zaoszczędzę na rok, to mi no już na 2 lata to już huk. Ale działania Józefa wynikały zupełnie z czegoś innego. Widzimy tu różnicę pomiędzy człowiekiem wierzącym i niewierzącym. Niewierzący robi dla siebie, według własnego rozumu, pomijając Boga. Wierzący robi wszystko w relacji z Bogiem i słucha się Bożego głosu przez Słowo. I tu chciałem, tak mnie poruszyło, że chcę to przeczytać jeszcze raz. Czytaliśmy w czwartek to, na modlitewnym, ten cytat z Lloyda Jonesa, bo to jest ta istota tego, czym jest grzech. Czy jaka jest różnica? Wiecie, tak zgłębiamy, to zgłębiamy, ale wciąż się otwierają nowa głębia tego. Czymże więc jest grzech? Nieprawość to nie tyle kwestia tego, co czynimy, lecz naszej relacji z Bogiem. Kłopot większości z nas polega na tym, iż zawsze myślimy o grzechu w kategoriach występków, które popełniamy. Ach, nie powinienem był tego zrobić, powiadamy. To grzech. Istnieje jednak coś o wiele okropniejszego, bo nawet gdybyśmy w ogóle nic złego nie uczyli, nasz stosunek do Boga nadal czyniłby nas grzesznikami. Grzech bowiem w swojej istocie jest tym, o czym wspomina tutaj prorok, buntem przeciwko Bogu. Możecie być bardzo moralnymi osobami, o których nikt nie może powiedzieć nic złego. Jak jednak wygląda wasza relacja z Bogiem? Grzech to bunt przeciwko Niemu samemu, to egocentryzm. Stąd też wyrażę to w jeszcze inny sposób. Bóg stworzył świat w doskonałym stanie. Uczynił mężczyznę i kobietę, by mu służyli. Mieli oni żyć dla Bożej chwały i doświadczyć Jego błogosławieństwa. Cały świat natomiast, a wraz z nim my wszyscy, znaleźliśmy się w tarapatach, gdyż owe doskonałe stworzenie, uczynione Bożą ręką, świadomie się przeciwko niemu zbuntowały. Synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Oto istota wszystkich nieszczęść. Gdzie tkwi przyczyna? W niewłaściwym stosunku do Boga. Diabeł sugerował im, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy Bóg powiedział, że nie wolno wam tego jeść? Oczywiście, że nie, gdyż Bóg dobrze wie, iż w dniu, gdy zjecie owoc, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Diabeł rzekł, Bóg chce was kontrolować. Ale ludzie w to uwierzyli. Przyswoili sobie niewłaściwy obraz Boga. Zaakceptowali kłamstwo dotyczące Jego osoby, a rozpoczynając od niewłaściwej wobec Niego postawy, popadli w swych sercach w rozgoryczenie. Zbuntowali się przeciwko Niemu. Powiedzieli, czemu nie mielibyśmy tego zrobić? Boż ma zupełną rację. Dlaczego nie mielibyśmy narzucić własnej woli? Czemu nie możemy posiąść tej wiedzy? Świadomie więc upierali się przy swojej wolnej woli i uczynili to, czego Bóg im zabronił. Na tym polega bunt. Mówi on, sprzeciwię się królowi, odrzucę jego prawa. Uczynię to, co sam uznam za właściwe, mimo iż jest to jawny sprzeciw wobec jego słów. To właśnie zrobili. I tu widzimy, że Na początku w życiu człowieka tej postawy nie widać. Ale gdy Bóg powie sprawdzam, to wtedy cała ta egocentryczna postawa pokazuje, że człowiek nie ma nic na swoją obronę. Jak to jeszcze możemy przenieść do naszego własnego życia? Popatrzmy, może to jest taki, nie wiem, najwyżej mnie skrytykujecie za to, ale podam taki przykład jeden. Dzisiaj taka jest wolność i zobaczcie, i to bardzo dobrze. I zobaczcie, jak wielu ludzi poświęca niedzielę na wypoczynek, na sport, na rekreację, cały dzień dla siebie. Muszę odpocząć. I to jest dobre dla mnie. Rozsądek mi to mówi. To będzie dla mnie najlepsze. Wierzący człowiek jednak słucha się Słowa Bożego. Poświęca czas na czytanie Biblii, na modlitwę, na udział w nabożeństwie ze swoim zborem. Ale nie robi tego z myślą, co będzie dla mnie najlepsze. Ale ponieważ potrzebuje usłyszeć Boże Słowo. Jego dusza jest głodna. Nie wyobraża sobie robić inaczej. Tak jak Józef, jak Bóg powiedział, on trwał w społeczności z Bogiem. To trzeba gromadzić te zapasy. To jest oczywiste. Ale może się znaleźć jeszcze trzecia grupa osób, która właśnie tak, jak pisał Lloyd-Jones, powie: o, nie byłem dzisiaj na nabożeństwie, ale to źle, jaki to grzech. Muszę iść, bo co ludzie powiedzą? Jak nie pójdę, muszę iść. I to jest wtedy taka aktywność religijna, aktywność taka, bez prawdziwej społeczności z Bogiem. Ona nie wypływa z tego, że ja potrzebuję społeczności z Bogiem, ona wypływa z tego, to będzie źle dla mnie, co ludzie o mnie powiedzą. Zawsze się w niedzielę chodziło do kościoła. To jest aktywność, która nie wynika z prawdziwej społeczności z Bogiem. Nie wynika z potrzeby prawdziwego duchowego pokarmu, którym jest przebaczenie grzechów. Tam nie ma takiej potrzeby. I taka aktywność religijna jest najbardziej pożałowania godnym zachowaniem. Najbardziej pożałowania godnym, bo jest gorsza nawet od tego, że ludzie idą biegać cały dzień. Bo to jest taka aktywność jak faryzeuszy, czy apostoła Pawła przed nawróceniem, Saula przed nawróceniem. Jest druga prawda, którą widzimy w tym fragmencie, tak mocno nam się zaznacza. To Jezus jako pośrednik. Znowu to się rzuca na pierwszy plan. Może o tym powinienem pierwszym powiedzieć, ale zobaczcie. Jezus jest pośrednikiem wyznaczonym przez Boga. Tak jak Józefa Bóg wyznaczył, żeby był tym pośrednikiem, za pomocą którego będzie chleb w Egipcie, a Józef dokonał tego przez osobistą wiarę, gdzie pewnie wielu już pukało się w głowę, po co ci tyle tego ziarna. Tak jak Noemu mówili, gdzie ty tu budujesz pośrodku lasu arkę? Józef okazał się jedynym ratunkiem dla ówczesnego świata. Czego to nas uczy? Że żeby doświadczyć społeczności z Bogiem, pierwszym krokiem jest zaakceptować Boże warunki. A Boży warunek to jest przebaczenie przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Przez tą hańbiącą ofiarę. Przez to, co przynosi wstyd. Przez to jest ratunek i przez to Pan Bóg wyznaczył ratunek. I my musimy to zaakceptować. I tu znowu chciałem się odwołać. Przepraszam, że tak dużo cytatów dzisiaj. Do naszego traktatu. Ale widzicie, to wyraźnie mamy napisane. Że po pierwsze, chrześcijanin według Biblii to człowiek, który uświadomi sobie, że jego własny grzech jest dla niego poważnym problemem, ale drugie, który oczywiście drugie to jest, który rozważył jedyny Boży ratunek dla grzesznika. I tu mamy pierwszy punkt, że tym, co odróżnia wiarę chrześcijańską od pozostałych religii, jest to, że nie jest ona programem samopomocy, polegającym na ulepszaniu samego siebie z Bożą pomocą. Wyjątkowość przesłania wiary chrześcijańskiej polega na tym, że uznaje Chrystusa za jedyny Boży ratunek dla grzeszników, za jedynego Zbawiciela. Naszą wiarę wyróżnia również to, że prawdziwy ratunek przychodzi do nas z góry i spotyka nas tam, gdzie właśnie jesteśmy. Nie jesteśmy w stanie podźwignąć się o własnych siłach, lecz Bóg w swoim miłosierdziu wkracza w naszą sytuację i czyni coś, czego sami nigdy nie moglibyśmy dla siebie zrobić. I to widzimy tutaj w postawie Józefa. Ludzie, którzy postawili na siebie swoją mądrość, stracili wszystko, a musieli przyjść do Józefa i tak, i tam znaleźć ratunek. I jeżeli człowiek chce wrócić do społeczności z Bogiem, trwać w społeczności z Bogiem, to jest jeden pośrednik. Nie ma własnych wysiłków, własnych dróg, własnych pomysłów. Przychodzimy przez Jezusa Chrystusa, a On czym nas karmi? Chleb, którym Jezus Chrystus karmi, to przebaczenie naszych grzechów i usprawiedliwienie nas przed Ojcem. To jest ten chleb, który Jezus dostarcza od początku i przez całe nasze życie. A więc upamiętanie oznacza zostawienie wszystkiego, w czym pokładamy ufność w tym świecie i przyjście do Jezusa po prawdziwy pokarm. I widzimy, jak trudne w Nowym Testamencie, widzimy, jak trudne to było na przykład dla bogatego młodzieńca czy dla faryzeuszy, żeby zrezygnować z własnej sprawiedliwości. Bo to oznacza całą zmianę całej postawy życiowej. Oznacza zmianę postawy na postawę pokory i zależności od Boga. Ale to jest jedyna droga ratunku dla nas, dla naszej grzesznej natury i ratunku dla nas od nas. Pokora i zależność od Boga. I na końcu widzimy, do czego doprowadza Józef, lud egipski, że stają się dobrowolnymi niewolnikami. I tu również mamy obraz Pana Jezusa Chrystusa, bo On czyni nas dobrowolnymi niewolnikami samych siebie. I to czytamy w liście do Galacjan w 1:10. Gdybym ludziom chciał się spodobać, nie byłbym niewolnikiem Pana Jezusa Chrystusa. I powtarza to Paweł w 1 liście do Tytusa 1:1. Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa, powtarzają to też Jakub, Piotr i Juda w swoich listach. Dla Egipcjan, jeszcze raz to powiedzmy, świadomość sytuacji, w jakiej się znaleźli, po części z własnej winy powodowała, że oddanie się w niewolnictwo Faraonowi nie było dla nich zbyt wysoką ceną. To samo my, świadomi naszego upadku w grzech, widzimy, że stanie się niewolnikiem Chrystusa to nie jest zbyt wysoka cena za to, co Jezus dla nas uczynił. A więc chrześcijanin to dobrowolny niewolnik Chrystusa z miłości do Niego, a nie dla własnych korzyści. Chrześcijanin to dobrowolny niewolnik Chrystusa z miłości do Niego, a nie dla własnych korzyści. I taki obraz mamy zawarty tutaj. Oczywiście to jest taka ekstrapolacja tego tekstu na znaczenie nowotestamentowe, ale widzimy w Józefie, w postępowaniu Józefa, tą zapowiedź ratunku, systemowego ratunku dla umierających z głodu ludzi. 2 minuty, bo jeden wiersz musimy powiedzieć. Tak osiadł, 27, tak osiadł Izrael w ziemi egipskiej, w krainie Goszen. Nabywali ją na własność, rozradzali się i rozmnażali bardzo. Bo na tle tego obrazu głodującego i ratowanego przez Józefa Egiptu, widzimy, że lud Boży doświadcza niesłychanej pomyślności i rozwoju. Wydawałoby się, że odwrotnie powinno być, że jeżeli Egipcjanie się pogrążyli w kryzysie, to tym bardziej powinno to spaść na imigrantów. A tu się okazuje, na tych przybyszów z zagranicy. A tu się okazuje, że nie. Dostali miejsce w najlepszej części kraju. Dalej, prosperowali materialnie i liczebnie. Trudny czas w historii Egiptu okazuje się dla ludu Bożego czasem wzrostu i rozwoju. Pan Bóg dotrzymuje słowa danego Jakubowi w Berszebie, gdy powiedział do Jakuba: nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem. To jest przyczyna tego rozwoju. Abraham upadł w Egipcie, Izaak upadł w Egipcie, Jakub bał się tam iść, ale Bóg powiedział: nie bój się, pójdę z tobą. I dokładnie tak się stało. Ale czy nie dzisiaj Pan Jezus mówi do nas, że będzie z nami, będzie ze swoim Kościołem aż do końca świata? I widzimy, że także Kościół doświadcza nieraz rozwoju, w czasie, który jest trudny dla świata, w czasie przemian. Nie ma złego czasu dla Kościoła, jeżeli ludzie dochowują wierności Bogu i trwają w społeczności z Bogiem. Jeżeli budują na skalę w oparciu o wiarę, a nie o własną sprawiedliwość i skupiając się na tym, żebym ja miał najwięcej. Mając to w pamięci, że jestem dobrowolnym niewolnikiem Pana Jezusa Chrystusa ze względu na to, co On dla mnie uczynił, a nie dla korzyści. Bo taką postawę miał Józef, gdy przez 7 lat gromadził zboże. To okazało się błogosławieństwem duchowym dla całego ówczesnego świata. I zobaczmy, że ten Izrael z 70 osób przez 400 lat rozwinął się do około 2 milionów ludzi. To jest niesłychane błogosławieństwo, pomimo późniejszych ucisków i ciężkiej fizycznej pracy. A więc chciałbym, żebyśmy właśnie zobaczyli na podstawie tego tekstu, żebyśmy mogli to zobaczyć w lustrze, jak wyraźną różnicę stanowi, gdy człowiek żyje w społeczności z Bogiem dla Boga, a gdy człowiek na świecie żyje dla siebie, to co powiedziałem na początku. Na początku to wygląda tak samo, ale później, gdy przychodzi do sprawdzenia, to wychodzi na jaw, gdzie są fundamenty. Amen.